Spotkania rodzinne.
7 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Magda Świeczyńska-Dolot, Magda Manasterska i goście.
Dzień dobry, dzisiaj już nie chórem. I goście, które zaraz
to trzeba ćwiczyć.
No właśnie, no, coś się ostatnio opuściłyśmy, to te ferie. Chyba. Chociaż nie dla wszystkich, bo dzieci jeszcze takie dosyć małe, więc ferie nas chyba średnio dotyczą. No proszę Państwa, dzisiaj temat niezwykle ważny. Zwłaszcza w naszych czasach, kiedy podróżujemy, kiedy żyjemy w Europie, kiedy obserwujemy różnych ludzi, różne zdarzenia, bo mówić będziemy o tolerancji, o tym, jak uczyć dzieci tolerancji, ale pójdziemy też trochę dalej, mianowicie w kierunku młodzieży, bo tutaj pojawiają się schody.
No właśnie, bo będziemy w sumie mówić tak od samego początku. Będziemy mówić o nas samych, o naszych małych dzieciach, kiedy już o tej tolerancji trzeba zacząć mówić. No o tych starszych dzieciach, no i o nastolatkach i potem jakie przełożenie ta nasza nauka będzie miała w przyszłości.
No bo nie zawsze jest tak, że to, co w domu wypracujemy, potem działa w środowisku rówieśniczym. No właśnie, jak mówić, jak rozmawiać z młodzieżą o tolerancji, o inności, jak rozmawiać z dziećmi, czego unikać, w jakim języku do nich mówić, o tym wszystkim dzisiaj z naszymi fantastycznymi gośćmi, których zaraz po przerwie Państwu przedstawimy, mówić będziemy. No i jeszcze myślę 603-06-06-06, ten numer telefonu też Państwu chętnie podamy, bo może mają Państwo jakieś swoje refleksje, doświadczenia właśnie w temacie tolerancji, tak bardzo, bardzo szeroko powiedzianej, bo my dzisiaj o tolerancji wszelkiej mówić będziemy. Może tak, może na razie nie zdradzajmy Państwu. W takim razie spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk do godziny 14.
Spotkania rodzinne.
Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk. Dzisiaj o tolerancji mówić będziemy, o tolerancji, jak uczyć tolerancji dzieci, jak rozmawiać o tolerancji i o inności z młodzieżą. Czas przedstawić naszych gości, których już Państwu trochę zdradziłyśmy przed przerwą, ale nie do końca. Pokusisz się, droga koleżanko, odszukujesz w tych swoich notatkach.
Tak, bo ja zawsze mam pełno notatek i rzeczywiście tylko przewracam tutaj i szeleszczę tymi kartkami. Angelika Boniuszko, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, oddział Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dodajmy, że Angelika porusza się na wózku inwalidzkim. U nas pierwszy raz taki gość w studiu, tym bardziej nam miło.
Katarzyna Wieczorek, psychoterapeuta i mama dwójki dzieci. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No i Przemek Staroń, psycholog, nauczyciel liceum i nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To drodzy goście, właśnie, może zacznijmy od tego, nie chciałybyśmy słownikowo bardzo do tego podchodzić, natomiast temat tolerancji i jakby samo hasło tolerancji jest rozumiane, wydaje mi się, na różne sposoby. Może byśmy pokusili się o takie subiektywne wytłumaczenie słowa tolerancja. Czym jest według Was tolerancja?
To są Panie pierwsze.
No, według mnie tolerancja to poszanowanie drugiej osoby mimo jej inności.
Kasiu, Przemek?
No, ja myślę, że to jest bardzo trafna taka myśl, ale dodałabym też, że takiej inności in plus, in minus. I że ta tolerancja ma dotyczyć no, wielu różnych obszarów, tak? Takiego, żeby nie odrzucać, przyjmować, trochę się zastanowić, myśleć o tym, czym są te różnice.
Przemek, dodasz coś jeszcze?
Podoba mi się to słowo myśleć. Ja powiem szczerze, że ja bardzo lubię odnosić się do takich, może nie tyle słownikowych definicji, co do po prostu rdzenia, które jest zawarte w danym słowie. I możemy zauważyć, że słowo tolerancja pochodzi od łacińskiego tolerans, który tak naprawdę w sensie to słowo znaczy znoszący coś, cierpliwy, ale też cierpiący. Więc tak naprawdę ta tolerancja w gruncie rzeczy nie do końca jest takim nawet czymś bardzo pozytywnym, bo że ja toleruję, to używając tego źródła słowu, ja po prostu coś no w pewnym sensie ledwo znoszę, tak? Ale znoszę.
Mhm. Trochę tak jakby trzeba wytrzymywać czasem.
Będziemy dyskutować właśnie. Też sobie tutaj. No właśnie, super, fajnie. Dzięki za tę wspólną definicję. Od dzieci chyba wyjdźmy.
No właśnie, ale tutaj przed naszym drugim pytaniem tu jest chyba idealne nawiązanie z SMS-em naszej słuchaczki od pani Izy. Jestem nauczycielką i ze swoich obserwacji wiem, że małych dzieci nie trzeba uczyć tolerancji. One ją w sobie mają. Bawią się razem, nie zauważają innego koloru skóry. Pewne zachwianie przychodzi wtedy, gdy dorośli zwrócą uwagę na inność dziecka. Zupełnie inaczej jest wśród dzieci starszych.
A no właśnie, to jest to pytanie, od którego chciałyśmy właściwie zacząć, czyli sam początek. Dziecko rodzi się, wydaje mi się przynajmniej osobiście, wydaje chyba wszystkim nam, że rodzi się w pełni tolerancyjnie, może bawić się z dzieckiem o innym kolorze skóry, o innym kształcie oczu i tak dalej, i tak dalej. Kasiu, Przemek, to pytanie do was. No właśnie, kiedy pojawia się ta taka wrażliwość na ten otaczający świat, czyli kiedy dziecko na przykład zauważa, że wokół mnie są też inni ludzie inaczej wyglądający.
Znaczy, widzicie, no tu się można odnieść do takiego rozwoju dzieci, tak? Tego, że rzeczywiście jak dziecko się rodzi, to ta bariera między nim a światem się wytwarza dopiero, kiedy ono tak zaczyna rosnąć i można by powiedzieć separuje się od mamy najpierw, tak? A potem wychodzi z taką swoją ciekawością poznawczą wtedy, kiedy zaczyna chodzić. I to jest taki pierwszy moment, kiedy dziecko rozgląda się i widzi, o, poza ramionami mamy są też inne bardzo ciekawe rzeczy. I dziecko się kieruje ciekawością poznawczą. I to jest bardzo rozwojowy taki mechanizm. I rzeczywiście świat przyjmuje i doświadcza poprzez wszystkie swoje zmysły jako coś fascynującego, do czego jakoś dąży, zmierza. I to jest taki moment, w którym zaczyna się spotykać z reakcją otoczenia i rodziny, tak, na tą swoją ciekawość.
Coś jeszcze? Aha, przepraszam, Angelika. No tak, pewnie, że tak.
Zgadzam się, że w tym wieku, takim przedszkolnym, dzieci zaczynają mieć taką zdrową ciekawość w sobie i otwartość na otaczający je świat. Zadają pytania, co, dlaczego. Jak ja spotkam się z tym, że jeszcze na wózku inwalidzkim chodzę do przedszkoli, to dzieci często podchodzą i pytają wprost, czy mogą dotknąć moich nóg, żeby zobaczyć, czy moje nogi są takie same jak ich nogi.
Super.
Pomimo tego, że nie chodzą. To jest takie bardzo fajne, że nie boją się, tylko chcą poznać.
Tak, to jest w ogóle super, co dziewczyny powiedziały, bo ktoś kiedyś ujął to tak nieco metaforycznie, że dziecko rodzi się mądre i ciekawe, a potem idzie do szkoły. I faktycznie jest tym momentem, w którym ono przekracza próg instytucji, która, jak już teraz wiemy, już od dawna nie powinna istnieć w takiej formie, bo to jest spadek po XIX-wiecznych fabrykach, to w tej instytucji zaczyna kategoryzować, szufladkować, no bo jednak szkoła oczekuje, może oczekuje to jedno, ale ona promuje myślenie schematyczne. Nie na zasadzie, czy ty na przykład rozwiążesz ciekawy jakiś problem, tylko czy ty się wpasujesz po prostu w jakieś konkretne ramy zachowania. Ja tu się absolutnie podłączam tego, co mówią dziewczyny, tak jak właśnie Kasia to ujęła w kontekście tego rozwoju, bo to trzeba na to patrzeć rozwojowo i tutaj to, co mówi Angelika, też jest świetne. Dziecko podchodzi z ciekawością. O, a pani nogi, tak? Nie ma już tych takich narzuconych społecznie schematów.
Bardzo często w tych sytuacjach nie patrz, nie podchodź do pani, nie pytaj. Więc skąd dziecko ma potem wiedzieć, co jest słuszne, a co nie, jeżeli w domu nie pozwala mu się, nie wyjaśnia pewnych rzeczy.
Zadawać pytań się nie pozwala,
tak,
też.
Do dzieci mają proste oczekiwania, proste pytania i należy im to wytłumaczyć.
No właśnie.
Jak się pyta, dlaczego pani nie chodzi, to należy odpowiedzieć na pytania, a nie, lepiej pani nie pytaj, bo panią urazi.
Zaraz, Angeliko, powiemy więcej o tym, co ty robisz de facto, o tej twojej działalności związanej z uwrażliwianiem dzieci, czy w gimnazjum, czy w podstawówkach na właśnie osoby niepełnosprawne. No ale, Przemek, powiedziałeś o szkole, a cofnijmy się trochę do tego, co jest w domu, do środowiska domowego, bo przecież od tego wszystko się zaczyna, prawda? To my, rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za to, jak to nasze dziecko będzie patrzeć na świat. Co
tak,
robić?
Bo ja myślę sobie też, że szkoła i to kategoryzowanie, ale że to, co z czym się spotykają dzieci już teraz od najmłodszych lat, to jest bardzo duża zmiana kulturowa, którą mamy teraz, tak? I taka zmiana, która idzie w kierunku, no, może użyję takiego słowa, trochę takiego narcystyczna kultura się nam robi, czyli taka, w której jest sukces podstawą, trzeba, wszyscy mają wyglądać tak samo, nie ma być różnic, i wszyscy mają być szczęśliwi. I że to jest miarą takiego dobrego życia. I tylko musimy się zastanowić, co jest z tyłu. tak, że brak różnic wynika, takie dążenie do tego, żeby nie było różnic, czy myśl o tym, że będę wartościowy, taki jak będę, identyczny jak wszyscy inni, za tym stoi lęk i niepokój. I ja sobie myślę, że to jest ogromna rola rodzin i rodziców, nas, żeby dawać dzieciom w relacji do nich szacunek, tak? I miłość. I wydaje mi się, że dziecko, które jest wychowane w poszanowaniu dla swojej odrębności, dlatego, że ono może czuć inaczej niż rodzice albo brat, tak? Dziecko, któremu się powie, przychodzi, nie wiem, przychodzą goście, przyjaciele, rodziny i dziecko mówi, masz się podzielić swoimi zabawkami, a dziecko mówi, ale to mój ukochany miś, ja nie chcę go nikomu oddać. I to już jest taki pierwszy moment, w którym rodzice kształtują tę postawę, tak? Kiedy mogą powiedzieć, dobrze, możesz nie chcieć oddać swojego misia, ale zastanów się, którą zabawkę mógłbyś pożyczyć, dać, bo to dziecko też chce się pobawić, tak? To, które przyszło w odwiedziny. Czyli się uruchamia ten proces, no, to myślenie, tak? O tym. A nie, że stosowanie takich zakazów, nakazów, mówienie ty musisz, nie możesz czuć czy myśleć tak, jak czujesz i myślisz, to są podwaliny do braku tolerancji dla innych, bo traktujemy innych ludzi i przeżywamy świat zewnętrzny dokładnie tak, jak sami się czujemy w środku. I że za brakiem tolerancji stoi bardzo dużo lęku o to, czy ja jestem sam wartościowy, i często dyskryminują, czy odrzucają ludzie z powodów z tego, że oni się czują niepewnie sami w sobie, nie mają poczucia wartości. No, nie wiem, co jakoś o tym myślicie, ale no, uważam, że to jest podstawa.
Wow. Wyczerpałaś temat.
Bardzo zgadzam, co mówi Kasia. Po pierwsze dlatego, że zauważmy na przykład to, co robiła Niania Czarnoskóra w filmie Służąca. Ona tej dziewczynce od początku powtarzała you is kind, you is smart, you is important. I to jest bardzo ważne, żeby to było faktycznie na samym początku już dziecku mówione i nie tylko mówione, też okazywane, żeby to się tworzyło takie realne poczucie własnej wartości. Druga rzecz jest taka, że ja jak mantrę powtarzam uczniom słowa Pilcha, że to zranieni ranią, to upokorzeni upokarzają, to zdradzeni zdradzają. Człowiek szczęśliwy nie ma potrzeby krzywdzenia innych ludzi, dyskryminowania. Kiedyś pamiętam, ksiądz zadał mi takie pytanie, co zrobić, żeby, jeżeli masz wiadro pełne piasku, żeby ci tam nikt nic nie dosypał. Ja powiedziałem, no stanąć na czatach albo je czymś zakryć. On mówi, jeżeli no jest pełne, to kto ci tam coś dosypie? Jesteś pełen dobrych, że tak powiem, uczuć i pełen swojego poczucia własnej wartości, czujesz się kochany. Nie ma miejsca na takie jakieś, nie wiem, dyskryminowanie na przykład.
Co jeszcze możemy jako rodzice zrobić, żeby właśnie to nasze dziecko, bo z jednej strony jest to poczucie własnej wartości, ten szacunek, o którym Kasiu powiedziałaś, a z drugiej strony jest no właśnie to, jak gdzieś tam my traktujemy innych, jak o nich, jak też dziecko zaczyna pytać, prawda, o pewne rzeczy, dlaczego to dziecko ma inny kolor skóry albo inne oczy. Co my powinniśmy robić, czego nie robić? Jak odpowiadać, jak rozmawiać?
No, musimy korzystać z tego, że dzieci są jak gąbki i chłoną świat i są naprawdę bardzo ciekawe poznawczo, i kiedy zadają trudne pytania, ja mogę się odnieść do takiej historii, którą znam od znajomych, gdzie ja pierwszy raz ich dziecko za granicą w metrze, to było bodajże paryskie metro, zobaczyło czarnoskórą osobę, dziecko 2-latka, więc dziecko w ogóle widzi, wow, oczy duże, nie, paluszek wyciągnięty w stronę współpasażera, mamo, mamo, czekoladka. No i teraz tak, no można właśnie powiedzieć tak, jak ty mówiłaś, skarcić, powiedzieć nie wolno, broń Boże, dziecko, nigdy tak nie rób, a można powiedzieć tak, zobacz, świat jest ciekawy, są różni ludzie, różnimy się między sobą, no ale jesteśmy, mamy różne też wnętrza, ale nie znaczy, że jesteśmy gorsi, lepsi, po prostu jesteśmy różnorodni. I pokazywanie dzieciom świata, tak, no bo wiadomo, że jeżeli czegoś nie znamy, to będzie budziło nasz niepokój. Bo myślę, że brak tolerancji, tak, rzeczywiście na takim bardzo naturalnym mechanizmie zachodzi, że to, czego nie znamy, budzi nasz dystans albo niepokój. Więc jeżeli pokazujemy dzieciom świat, a dzisiaj mamy większe możliwości niż kiedykolwiek, bo nie musimy, no podróże kształcą, tak, najbardziej, ale mamy do dyspozycji internet, komputery, telewizję, rozmowę, możemy dzieciom pokazywać magazyny ze zdjęciami różnych ludzi, różnych kultur i objaśniać im, jak świat jest ciekawy, i w ten sposób dzieci nabywają naturalną taką umiejętność i poczucie bezpieczeństwa, że się nie boją różnic.
Można też, no, podróżować choćby, prawda? Nawet trzeba podróżować, trzeba się przemieszczać. Filmy są, jeszcze bym dorzuciła do tej recepty na otwartość.
No właśnie, na tej recepty to jeszcze poszukamy oczywiście dzisiaj. Do godziny 14 będziemy rozmawiać o tolerancji, o różnorodności, na różne kolory skóry, na różne zachowania, na niepełnosprawności, bo to wszystko przecież jest wśród nas, wszystko jest nasze.
Spotkania rodzinne.
Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk. Dziś o tolerancji. Tolerancji wśród dzieci, tolerancji wśród młodzieży rozmawiamy. Przed przerwą już trochę takiej recepty Państwu podaliśmy, bo przecież jeden pan Przemek jest też z nami tutaj, na to, jak reagować. No właśnie, na głośne pytania mamy. No właśnie, na głośne pytania dzieci o to, dlaczego ktoś jest na wózku, dlaczego ktoś ma inny kolor skóry. Chciałabym, żeby Państwo usłyszeli opowieść Angeliki, bo Angelika do tego tematu właśnie mogłaby nawiązać, prawda? U Ciebie tak. Te pogadanki w szkole, to, że Ty zechciałaś mówić dzieciom o tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, zaczęły się, no ile, 2-3 lata temu? Bardzo
dwa
konkretnie.
Lata temu. Wszystko zaczęło się od tego, że będąc kiedyś w jednym z centrum handlowych, spotkała mnie taka sytuacja. Jechałam sobie na wózku, jak zwykle, i naprzeciwko idzie mama z taką 4-5 lat córeczką i dziecko pyta: mamo, mamo, dlaczego ta pani jeździ na wózku? Na to matka jej odpowiedziała: bo ta pani jest zmęczona. Po prostu dla mnie ta odpowiedź była takim szokiem, jakbym dostała opuchem w łeb. Spodziewałam się innej odpowiedzi, a to się okazało, że to było najbardziej głupie wytłumaczenie mojej niepełnosprawności.
Źle się z tym poczułaś.
Tak. Pomyślałam sobie wtedy, że w szkołach i przedszkolach za mało jest poruszanych tematów na temat tolerancji, lekcji i postanowiłam sobie stworzyć taki autorski projekt, prelekcję, z którą będę jeździła, z którą jeżdżę do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum. Zatytułowałam ją Niepełnosprawni są wśród nas. Poruszałam tam temat tolerancji, niepełnosprawności, savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, pasji i hobby, jakie mają osoby z niepełnosprawnościami. I myślę, że skupiam uwagę tych uczniów, bo jestem autentyczna, gdyż jak już wspomniałam wielokrotnie, sama poruszałam się na wózku inwalidzkim i opowiadam o swoich pasjach i o tym, co robię w życiu, żeby być szczęśliwą i żyć.
Ja przyznam się Państwu, że byłam na jednej z takich prelekcji Angeliki i bardzo mi się spodobało, Angelika, to w jaki sposób Ty starasz się dzieciom pokazać albo uświadomić, że dziecko, które porusza się na wózku, może się bawić tak samo albo inaczej z tym. No i właśnie, i kombinują dzieci. Jak się bawić z tą osobą niepełnosprawną, z tym dzieckiem niepełnosprawnym?
Tak, zazwyczaj jest tak, że to ja zadaję pytania, na przykład wśród przedszkoli. Dzieci dostają obrazek, dam na to chłopczyka o kulach, chłopczyka na wózku czy dziewczynki i mają za zadanie narysować, a potem opowiedzieć o tym, jak mogą się na przykład bawić na przerwach z taką osobą.
No i co dzieci tam kombinują?
I to jest fajne, bo dzieci wymyślają, że mogą grać w gumę, na przykład dziewczynka na wózku może trzymać tą gumę i uczestniczyć w kibicowaniu, czy mogą pograć razem w piłkę sobie. Wymyślają przeróżne rzeczy. Albo pytanie, jak mogą pomóc. Też mają wiele pomysłów te dzieci.
Angelika, przedszkolaki to jest taka wdzięczna grupa, to jest bardzo taka plastyczna grupa, z którą rzeczywiście można fajnie współpracować. Jak to jest z tymi starszymi dziećmi?
Najbardziej niefajnie jest mi odwiedzać gimnazjum, bo tam dzieci są starsze i wydaje im się z góry, że one już to wszystko wiedzą. Zazwyczaj jest: o Jezu, będziemy słuchać, Jezu, ona na wózku będzie nas zanudzać. one myślą, że ja przyjdę i będę tak bardziej oczekiwała litości i pouczała je. A wcale tak nie jest. Ja nikogo nie chcę pouczać. Chcę pokazać, że niepełnosprawni gryzą. Oswajać, bo osoba niepełnosprawna nie jest kaleka, to osoba sprawna robi z niej kalekę. I takim myśleniem nie wie, że sama staje się kaleką. Bojąc się niepełnosprawnych, naprawdę boimy się życia. I w dzieciach jest fajne, że od najmłodszych lat możemy je z tym tematem oswajać, z niepełnosprawnością, z innością, uczulać na innych, inne kolory skóry, inną wiarę, inne pochodzenie, żeby potem nie było żadnych różnic, jak te dzieci będą w liceum. Przyznam się, nie miałam styczności
z młodzieżą licealną, tak,
ale to może Przemek powie, bo wiem, że ma styczność z liceum i starszymi, starszą młodzieżą.
No właśnie, to już młodzież starsza.
Tak, nie dzieci.
Ja w ogóle, słuchając Los Angeliki, poczułem się, jak oglądając film Steel Alice, za który Julianne Moore dostała Oscara w ogóle, grając osobę, która zachorowała na chorobę Alzheimera. Miała tam w momencie taką przemowę, na której wszyscy płakali i po prostu bardzo mi się to skojarzyło, bo no to jest mega po prostu, to jest tak autentyczne. Ja może właśnie powiem o tej kategorii autentyczności, bo mam poczucie, że we wszystkich działaniach, czy my je podejmujemy z dziećmi, czy ze starszymi, w sensie z młodzieżą, z dorosłymi, tak naprawdę istotą jest autentyczność, spójność i wiarygodność. Nie da się nauczyć tej tolerancji, czy akceptacji, szacunku, nie da się nauczyć w żaden inny sposób, jak poprzez właśnie bycie spójnym, plus do tego jeszcze możliwość zetknięcia się z tym problemem tak jakby face to face. Po pierwsze, sorry, młodzi ludzie są bardzo wyczuleni na różnego rodzaju fałsz i nie znoszą drogowskazów, które nie podążają wskazywanymi przez siebie drogami. Dlatego ta autentyczność jest tak bardzo ważna. Ponadto ważne jest to, żeby właśnie ktoś, kto dajmy na to chce nauczyć tolerancji, umożliwił spotkanie. To jest ten fenomen spotkania. To jest to, co mówił Emmanuel Levinas, że kiedy my spotykamy innego, to jego twarz krzyczy nie zabijaj mnie. Dużo łatwiej jest hejtować innych ludzi, kiedy oni są elementem anonimowej masy. A kiedy widzimy kogoś, kto stoi przed nami, perspektywa się zmienia. Ja powiem szczerze, że ja od w ogóle lat uwielbiałem różnego rodzaju działania antydyskryminacyjne i robię je na wszystkich możliwych poziomach. I to jeśli chodzi o niepełnosprawnych również, bo na przykład dla mnie fenomenalnym doświadczeniem było spotkanie Łukasza Siatkowskiego, który jest artystą i który w ogóle jeździ na wózku, jest człowiekiem, jest świetnym ziomem, tak bym to nazwał. I sam często opowiadał, jak właśnie czuł się absurdalnie, jak podchodziła do niego jakaś starsza pani. Mówiła, o biedaczku, chcesz pogłaskać pieska? On się czuł po prostu tak w ogóle, no, upupiany, można powiedzieć. I powiem szczerze, że nie wiem, moja współpraca z seniorami, tak, ale także też to na przykład, że ja jakoś specjalnie, że ktoś mi zadaje pytanie, ja się nie kryję z faktem, że żyję swoim partnerem. Uważam, że jeżeli na przykład dziecko ma się uczyć dojrzałego życia, to ono jakby tą świadomość też musi mieć, nie chodzi o jakieś ukrywanie. Natomiast granie kluczowe dla mnie jest to po prostu, że jak na przykład działamy na poziomie międzypokoleniowym, to jest w ogóle taka moja ulubiona działka pracy antydyskryminacyjnej, to ja widzę coś fenomenalnego, bo bardzo często jest tak, że młodzi ludzie mówią, o Jezu, te w ogóle stare baby, one tymi tramwajami jeżdżą i są takie nie? A starsze panie mówią, o, młodzież taka niewychowana. I dochodzi do fenomenu spotkania. Młodsi i starsi zaczynają ze sobą robić różne rzeczy, na przykład na zorganizowanych przez nas warsztatach. I to jest naprawdę coś niesamowitego, bo nagle te starsze panie mówią, Boże, jaka ta młodzież jest fajna. A w ogóle młodsi mówią, ej, te stare babcie, to one są spoko w ogóle. Przecież mamy w ogóle w naszym zakonie Feniksa, to jest ten nasz fakultet międzypokoleniowy, którym się uczymy filozofii, mamy Bogusię Bodziarek, która jest w ogóle jedną z najstarszych graczek PlayStation w ogóle w Europie. I to jest tak, że jak przychodzą nowe osoby z zakonu Feniksa, ja mówię, a słyszeliście o babci Bogusi? No tak, to ta, co gra w ogóle na PlayStation. No to jest właśnie ona. Co? Mój brat ostatnio nas odwiedził, to w ogóle on sobie musiał zrobić z nią selfie. Powiedział, że jego koledzy nie uwierzą. I ona mówi, że idzie sobie po osiedlu i nagle gdzieś tam słyszy z tyłu, ej, słuchaj, to jest ta babka w ogóle z YouTube'a, nie? I wiecie, to by się nie wydarzyło po prostu, gdyby to było gdzieś tam zawieszone po prostu w przestrzeni. To musi być to spotkanie. Co zrobił na przykład Biedroń, kiedy tam jakaś kobieta się bardzo negatywnie wypowiadała o uchodźcach, tak? On po prostu przyprowadził jej na lekcje te dzieci.
No właśnie, czyli spotkanie. Co nauczyciele, co szkoła powinna robić? Organizować takie prelekcje, takie spotkania?
Znaczy, ja powiem szczerze, że uważam, że wszystko można robić, tylko trzeba pamiętać o piramidzie uczenia się i o tym, że generalnie na przykład sam wykład to jest za mało. Natomiast jeżeli my doświadczymy spotkania z taką osobą, prawda, zrobimy jakieś zajęcia, w których ktoś może wejść na przykład w rolę osoby dyskryminowanej, jakieś różne zajęcia dramowe, no to wtedy zbliżamy się do tego momentu, w którym ktoś internalizuje tę wiedzę, a nie tylko tak bla, 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 dobra, zapomnę, nie?
To jest doświadczenie.
To jest fajne właśnie, co powiedział Przemek. Wydaje mi się, że w szkołach na lekcjach wychowawczych powinno być na przykład wprowadzenie ucznia, żeby mógł wejść w rolę i zobaczyć, jak to jest być osobą niepełnosprawną, niewidomą, głuchą, czy poruszającą się. To jest fajne. Ja byłam kiedyś na takich warsztatach, wprawdzie dla dorosłych urzędników, ale w szkołach też by to było fajne. Były opaski, przez które się nic nie widziało. Miało się piktogramy, książkę z Braillem, żeby zobaczyć, czy przejść kawałek z niewidząc na oczy. Miało się przejść po drodze, były tam różne przeszkody, które trzeba było omijać, czy tak samo jak być głuchym. Były zatyczki do uszu ograniczające słuch i to, no, wspaniała taka
forma. Wystarczy pomyśleć kreatywnie właściwie,
tak,
prawda?
Tak, o to chciałem tylko powiedzieć, że na przykład u nas w liceum to jest takim standardem. Jeździmy na niewidzialną wystawę do Warszawy, zakładamy to właśnie opaski, czy na przykład korzystamy z takiego skafandra postarzającego. I ludzie, którzy uczestniczą w tych ćwiczeniach, oni mówią, Boże, ja naprawdę nie sądziłem, że tak może być. A ja to mogę po 15 minutach zdjąć.
No właśnie, no. Co się dzieje, jak tego nie można zdjąć.
Właśnie.
Ale też sobie pomyślałam, tak słuchając was, że takie działania ostre, tak, że jest doświadczenie, jest reakcja, ale że żeby to miało długi efekt, to myślę, że trzeba rozwijać też takie wewnętrzną umiejętność wczuwania się, empatii, wrażliwości na drugiego człowieka i że to się dzieje od małego, nie? Że to się rzeczywiście z tego środowiska domowego wynosi i im bardziej rodzina jest taka, im bardziej się też odnosi, ja to jeszcze raz powiem, ale z miłością i z szacunkiem do dziecka, tym mniej potem musimy naprawiać.
Ja myślę, że też tutaj warto dodać a propos dzieci, a propos środowiska rodzinnego, też język, jakim się posługujemy. To jest też ważne. Kasiu, opowiedz o tym. Myśmy o tym rozmawiały, tak teraz wyciągam. Czego rodzice, jakich słów nie powinniśmy używać? Jakie, może bardziej te nie powinniśmy, żeby dziecku gdzieś tam właśnie te stereotypy, czy te takie agresywne słowa się nie kojarzyły.
Ja myślę, że w ogóle każda rodzina ma taki swój system moralny, takie rzeczy, które, na które się zgadzają, to rodzice nadają temu ton, dzieci to przyjmują od nich. Co się mieści w ich takim moralności, w traktowaniu innych i świata, a co się nie mieści, tak? Co już odrzucamy, z czym się nie identyfikujemy. Ale warto się przyjrzeć sobie samemu, bo nie ma takich czarów, że dziecko nagle przychodzi i mówi, że ten głupek albo wyzywa debil, takich używa słów jednoznacznych, no, pozbawionych szacunku do drugiej osoby, wyzwisk po prostu. I albo to jest tak, że my czasami sami o tym nie wiedząc, tak? Jedziemy samochodem, jest jakaś akcja na drodze i krzyczymy, idiotko, jak mi zajeżdżasz drogę.
Bardzo często.
To już jest ten moment, tak? A potem, kiedy dzieci to słyszą. I to, co można zrobić, kiedy to się wydarzy, no bo wiadomo, nie ma ideałów. Każdemu z nas czasami te impulsy puszczą. To najważniejsza jest rozmowa potem, jeżeli to się wydarza. Ale żeby tak było, to musimy taką mieć autorefleksję, że kurczę, może ja zrobiłem coś takiego. Może dziecko coś widzi... Może ja nie kontroluję jakichś swoich zachowań. W ogóle to jest bardzo ciekawe odnośnie języka, że wiele tych słów, wyzwisk przez dzieci używane, no, dotyczą niepełnosprawności psychicznych. Idiota, debil, imbecyl. To wszystko były kategorie przecież w niepełnosprawności
down
psychicznej.
Bardzo często.
Down też. Że to jest w ogóle, ja bym na to była wyczulona, wiadomo, z racji mojej profesji, ale że to są takie słowa bardzo jednoznaczne, które na wiele lat, one bardzo wsiąkły do naszego języka i ja bym starała się to wyeliminować. I przede wszystkim, tak jak wyście mówili, pokazywać dzieciom tą różnorodność, to, że to nie jest określenie, że kiedy dziecko się złości, to nie jest sposobem kogoś wyzwać, raniąc przy okazji tą konkretną osobę, ale no na przykład dzieci czy dorosłych z zespołem Downa, no przecież to jest bardzo przykra sytuacja słyszeć, nie? Że coś takiego się wyzywa. No tak samo okularnik kiedyś był, tak?
No wiadomo, że to się... No ja też to znam,
no,
doskonale.
Wszyscy znamy, tak? Bo jest taki moment jakby w rozwoju, zwłaszcza właśnie w tych podstawówkach. Piegus, no tak, tak, no to się zmienia. No kiedyś bardziej okularnik, teraz grubas. No to trzeba dzieciom tłumaczyć po prostu, żeby nie używać słów, które mogą sprawiać przykrość, ale też na takim właśnie, tak jak wy mówicie, wciąganiu ich w to, nie? Na przykład zobacz, a ty masz, nie wiem, niebieskie oczy, albo masz coś, czego w sobie dziecko nie lubi i że się boi, żeby rówieśnicy nie używali tego przeciwko nim, to można w taki sposób uwrażliwić dziecko. Znaczy, jak ty byś się czuł, jakby twoi koledzy mówili, wyzywali się, nie wiem, niebieskooki, nie?
Zresztą był chyba taki eksperyment, prawda? Psychologiczny, tak, z podziałem na kolory
oczu. Jane Elliott przeprowadziła i to staramy się też zawsze włączać młodzieży. W sensie my, jako na przykład nauczyciele etyki, ale też właśnie w sensie trenerzy treningu antydyskryminacyjnego, bo ten eksperyment, czy w zasadzie ćwiczenie, ono jest nagrane i ono tak naprawdę po obejrzeniu, w sensie jego, myślę, że ciężko dalej na przykład, nie wiem, iść i dyskryminować, bo człowiek to widzi jakby na własnej skórze, tak? I tak samo można to osiągnąć dzięki ćwiczeniom w ogóle różnego rodzaju dramowym. Ja bardzo lubię takie ćwiczenia, gdzie na przykład rozdaje się takie etykietki. Nikt nie wie, jaką ma etykietkę, ale reszta grupy ma traktować zgodnie z tym, co dana osoba ma na etykietce. Ja na przykład w pewnym momencie zaczynam słyszeć jako uczestnik, że o, co, zaraz pobiegniesz do nauczyciela, tak? I powiesz wszystko, nie? I ktoś zaczyna kłamać, że jest Lizusem. Więc jest ciekawe, to jest 10-minutowe ćwiczenie, a po tych kilku minutach jest tak, że ci ludzie, w takiej rozmowie, jak to Kasia powiedziała, że to jest bardzo ważne, że tak w różnych sytuacjach rozmawiać po, w takiej rozmowie podsumowującej, oni mówią, wie pan co, ja nie jestem Lizusem czy Kojonem, ale ja po tych kilku minutach zacząłem czuć złość, że oni tak na mnie mówią. I to jest właśnie ten fenomen po prostu doświadczenia. Natomiast ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o język, to mam taką jeszcze swoją refleksję, skojarzenie. Młodzi ludzie bardzo lubią różne takie zagadki, o tak bym powiedział, tak? Na przykład jak się wchodzi do grupy młodzieży i zaczyna się lekcja od zagadek, to automatycznie to po prostu młodzi się rozgrzewają. I ja powiem szczerze, że zauważyłem, że jak się tak z młodzieżą pracuje, że pokazuje się różne takie zadania intelektualne, na przykład pokazuje się sprzeczność różnych rzeczy, typu na przykład chociażby, nie wiem, dajmy na to, jakiś chłopak mówi, o, w ogóle, nie wiem, jak dwóch facetów się całuje, to mnie to obrzydza. Ja mówię, jak dwie kobiety się całują, o, to jest w ogóle super. Ja mówię, a teraz wyobraź sobie, że dwie kobiety, na przykład są, nie wiem, mają nadwagę, mają siwe włosy, o, nie, fu. Ja to zawsze wtedy mówię, czyli zobacz, twój sąd etyczny jest de facto sądem estetycznym. I młodzi ludzie jakby lubią, to jest taka trochę metoda sokratejska, lubią być jakby tak złapani na takim właśnie jakimś, powiedziałbym, jakimś takim fikcyjnym założeniu, które mają w głowie, tak? Ale to trzeba robić z szacunkiem. Nie na zasadzie, że się wyśmiewać, bo ja mam czasami wrażenie, że my zapominamy o tym, i to czasami widać w dyskursie publicznym, że jeżeli na przykład walczymy o tolerancję, my absolutnie sami nie możemy być nietolerancyjni, tak? A nietolerancja jest dużym problemem. Dzisiaj widziałem taki nawet rysunek, bodajże Andrzej rysuje, tu muszę użyć wulgaryzmu, nawet bo inaczej granie.
Ja nie wiem.
Dobra, to w takim razie odsyłam do fanpage'a Andrzej rysuje granie. Jest świetnym wyjaśnieniem, czym jest nietolerancja. Natomiast mam takie poczucie, że tak czy siak my cały czas mówiąc, że szerzymy tolerancję, zapominamy o tym, że to jest tak jak uczenie się na przykład na egzamin. Jeżeli uczę się na trójkę, to dostanę pewnie dwóje. Jak się uczę na piątkę, dostanę czwórkę. Ja zawsze mówię młodym ludziom, wiecie co, ja wolałbym was nauczyć szacunku do człowieka, a nie tolerancji.
Tak.
Prawda? Bo to, wiesz, no jeżeli naprawdę już nie ma innej opcji, niech będzie ta tolerancja. Ja zawsze zadaję pytanie, słuchaj, ty chciałbyś być na przykład tolerowany przez przyjaciół? No nie, chcę być przez nich lubiany. Więc jakby tolerancja to nie jest nasz cel, de facto.
Jeszcze zadam pytanie. Mogę? Coś
tak, ja to właśnie też. Aha, ja to chciałam jeszcze Angelikę zapytać.
Aha, jeszcze SMS-y może byśmy jakieś poczytały, bo strasznie dużo ich wpływa do nas, ale zapytaj Angelikę.
Dobrze, najpierw szybciutko Angelikę jeszcze chciałam zapytać, no bo o konkretach tak chciałam jeszcze porozmawiać, bo ty uczysz, opowiadasz o tym dobrym, właściwym zachowaniu w stosunku do osób, no na twoim przykładzie, osób niepełnosprawnych, to podpowiedz nam, tym, którzy nie wiedzą, którzy się boją, którzy nie udzielają poprawnych odpowiedzi swoim dzieciom. Jakie są te poprawne odpowiedzi? Jak tłumaczyć? Jak opowiadać?
Szczerze.
Ale często nie wiemy.
Na przykład, jak nie wiemy, dlaczego ta pani jeździ na wózku, czy chodzi o kulach, to powiedzieć, ty możesz podejść i zapytać. Są dwa takie cudowne pytania, od których zaczyna się wszystko według mnie. Czy mogę ci pomóc i w jaki sposób mogę ci pomóc? Nie pomagamy komuś na siłę, nie zakładamy w głowie, co mu tam może być. Na przykład widząc osobę na wózku, jedni sobie myślą, a pewnie, no nie wiem, szła z dyskoteki, samochód w nią rąbnął. Kto inny sobie pomyśli, a może miała jakieś inne operacje albo chorobę. Po co dziecku napijać głupotami głowę? Najlepiej mi powiedzieć, jak cię tak bardzo interesuje, podejdź do pani, pana i zapytaj, dlaczego. Wtedy też takie dziecko przekonuje się, że dana osoba niepełnosprawna nie gryzie. Mm-hmm.
Bariera znika nagle.
Tak, dla mnie zapytać. To jest takie oswajanie. Mm-hmm. Lepiej mówić, podejdź, zapytaj, co, jak i w jaki sposób możesz pomóc.
To ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, Kasię, mianowicie, bo chciałabym, pewnie słuchają nas też rodzice dorastających dzieci. Ty, Kasiu, masz nastolatków w domu, nastolatków wrażliwych na to, co się dzieje w grupie rówieśniczej. No i właśnie pytanie, czy może kiedyś spotkałaś się z taką sytuacją, w której właśnie musiałaś w jakiś inny sposób, albo w ogóle jak rozmawiać z nastolatkiem o tym, co się dzieje w szkole, że on na przykład, nie wiem, jest w jakiejś grupie, ktoś jest w mniejszości, coś się dzieje z tą mniejszością, albo ktoś jest właśnie inny, natomiast grupa go napiętnuje, no i nie wiem, czy on jest pośrodku, czy on jest w grupie tej, która napiętnuje. Są trudne tematy, prawda, o których na poziomie właśnie nastolatka trzeba w domu też rozmawiać. Jak?
Mhm. Myślę, że zasada jest taka sama jak wszędzie. Od małego dziecka po najstarszego. Z empatią, z szacunkiem i żeby uruchomić myślenie, że trzeba się starać zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w tej grupie, w klasie, o co chodzi. Bo jeżeli się pojawia agresja, dyskryminacja, odrzucanie kogoś, no to znaczy, że się dzieje jakiś proces w grupie. I trzeba się dowiedzieć i zachęcać młode osoby do takiej autorefleksji. Im więcej jest, im bardziej wychowamy dzieci, młodzież, im bardziej my sami będziemy codziennie poświęcać parę minut, żeby się zastanowić, co ja czuję, co ja myślę i dlaczego tak jest, to będziemy bardziej mieli wpływ na to, jak się zachowujemy. I łatwiej będzie też dziecku, trzeba postawić granice, tak? No nie wolno bić, nie wolno, różnych rzeczy nie wolno robić, to jest jasna granica wytyczona, ale o tym można rozmawiać. Można powiedzieć, rozumiem, że cię wkurza, nie wiem, koleżanka, która ma żółtą gumkę na włosach, tak? Zastanów się, o co tak naprawdę chodzi. Co czujesz, nie? Dlaczego tak jest? Freud w ogóle mówił dawno, dawno temu, że najbardziej w innych nas wkurza, irytuje to, czego w sobie nie lubimy. Więc warto taką refleksję na temat samego siebie
rozumiem, mieć. Rozumiem, taką kartkę na szyję wtedy, prawda? Tak. Lubimy czegoś kimś, to znaczy, że...
No tak, no, ale tak historia jakby dzieje ludzkości i świata pokazują, że najczęściej tak było. Więc ja bym zachęcała, czy to małe dziecko, czy nastolatek. Z nastolatkiem trzeba mieć więcej cierpliwości, ale uczyć ich myślenia i rozumienia swoich uczuć i tego, jak reagują.
To jeszcze SMS na koniec, bo jeszcze zdążymy. Faktycznie to my, dorośli, hamujemy ciekawość dzieci, bo nie wypada pytać, patrzeć, bo sami boimy się inności. Moja córka ogląda bajkę, w której jest pan na wózku inwalidzkim, ciemnoskóra dziewczynka, ani razu nie zapytała dlaczego. Przyjmuje to jako coś normalnego. I jeszcze jedna myśl, łatwiej jest nam tolerować inny kolor skóry, wyznanie niż inność ludzi obok nas. Sposób, w jaki się zachowują, mówią, ubierają, reagują. To bardzo ważny temat, dziękuję za audycję i pozdrawiam Weronikę. No właśnie, też mam taką refleksję, że chyba nam jest teraz łatwiej niż chociażby, nie wiem, 10 czy 20 lat temu, prawda? Mamy duży dostęp do tych bajek, do tych zabawek, które są bardzo różnorodne.
Korzystajmy z nich, to chyba taka odezwa, bo pamiętajmy, drodzy rodzice, o tym, że dzieci uczą się od nas przez naśladownictwo. To, co my wypracujemy z dziećmi, to potem zaowocuje w przyszłości. Bardzo dziękujemy Wam za udział w audycji. To ja może pokuszę się, żeby każdy z Państwa wiedział, kto się do Państwa wypowiadał. Angelika Boniuszko, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego koło Gdynia, chora na stwardnienie rozsiane. Angelika nam opowiadała o tolerancji do osób niepełnosprawnych. Katarzyna Wieczorek, psycholog, psychoterapeutka, mama z ośrodka psychoterapii Mila. Dziękujemy, Kasiu. I Przemek Staroń, psycholog, nauczyciel etyki, filozofii. Pewnie jeszcze wielu rzeczy o tobie nie powiedziałam. Przemek, bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękujemy za udział w audycji. No i udanego popołudnia Państwu życzę.
Dziękuję bardzo.
Powracamy za tydzień po 13:00.